Witam Was, drodzy. To jest moja druga wizyta w Waszym zborze. Ja się trochę boję, bo kiedy byłem tu poprzednim razem, to zaraz później rozpoczęła się pandemia COVID-19 w Polsce i na świecie, więc mam nadzieję, że tym razem niczym się to nie zakończy nieprzyjemnym. Ale bardzo dobrze wspominam tamtą wizytę, więc cieszę się, że mogę ją powtórzyć dzisiaj. I tak jak powiedział pastor Grzegorz, chciałbym zacząć, żeby powiedzieć kilka słów na temat seminarium, bo taką mam też służbę trochę, że jak jestem w różnych miejscach w Polsce, to gdzieś tam mówię o tym, co robimy w seminarium, w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie i zachęcam do tego, żeby nas wspierać w modlitwie czy w inny sposób. Więc seminarium będzie w przyszłym roku obchodziło swoje 30-lecie istnienia. Więc nie jest to długa historia, ale taka w sam raz, że już trochę doświadczenia nabraliśmy, ale jeszcze mamy dużo wigoru w sobie i takiego młodzieńczego entuzjazmu. I oprócz tego, że prowadzimy trzyletnie studia licencjackie z teologii baptystycznej, które w jakimś tam uproszczeniu mówiąc przygotowują przyszłych pastorów dla Kościoła, to mamy też takie krótsze studia roczne z różnych dziedzin. I to jest Instytut Poradnictwa Biblijnego, Instytut Studiów Biblijnych, Instytut Ewangelizacji Uczniostwa, Instytut Pedagogiki i Katechetyki. I w tym roku zaczęliśmy też taki roczny Instytut Studiów Pastoralnych, więc trochę tych różnych rzeczy się dzieje w seminarium, ale oprócz tego mamy też dwa takie rodzaje studiów, które mają wymiar międzynarodowy. To jest Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny, który robimy dla studentów z Ukrainy. I to robimy właśnie w Radości, ale mamy też studia, które prowadzimy w Afryce, w Tanzanii i to są studia dla ludzi z kościoła w Tanzanii i kilka miesięcy temu mieliśmy zakończenie pierwszej edycji trzyletnich studiów, więc 28 osób chyba obroniło swój licencjat z teologii i będą służyć dalej w kościele w Tanzanii, więc to jest dla nas taką niezwykłą rzeczą, że my, małe seminarium z dalekiej Polski, możemy służyć ludziom w Tanzanii, a możemy też służyć ludziom z Ukrainy, więc to jest takie bardzo zachęcające, że Bóg dał nam taką możliwość służenia. I cieszymy się, że jednym z efektów tego, że seminarium istnieje, jest to, że zbór w Opolu ma swojego pastora w osobie Grzegorza Hegera, więc naszego absolwenta, tak jak wspomniał. Więc bardzo się cieszę, że mogę przed wami wystąpić i chciałbym was zachęcić właśnie do tego, żeby tą naszą służbę wspierać, czy przez modlitwę, czy jeśli ktoś chciałby wspierać nas finansowo, to też jest to możliwe. Będzie nam bardzo miło, że ktoś o nas pamięta i ktoś wstawia się za nami u Boga. Więc to na pewno będzie nam dobrze służyło. Zanim przejdę do dzisiejszego kazania, chciałbym też taką chwilę prywaty zrobić, bo mam ze sobą dwie książki, które napisałem jakiś czas temu, jedną dawniej, trochę drugą niedawno. Pierwsza to jest Reformacja, sukces czy porażka. Ona napisałem ją na 500-lecie Reformacji, więc ona jest taką książką historyczną. A druga, Królestwo Boże nie z tego świata, jest już taką zupełnie książką o duchowym przesłaniu, więc mówi o tym, co Bóg chce dać nam przez swoje królestwo i tu na ziemi, i w wieczności. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to te książki można po nabożeństwie nabyć. Natomiast dzisiaj chcę mówić o tym, że jest pewne błogosławieństwo, albo inaczej, że nie, że jest pewne błogosławieństwo, ale w ogóle, że Bóg tak to ustanowił, że ci, którzy się smucą, mogą być szczęśliwi. Jest to drugie błogosławieństwo z tych słynnych 8 błogosławieństw, które Jezus zawarł w swoim kazaniu na górze, więc można powiedzieć, że coś wyrwałem z kontekstu, ale nie, postaram się to przedstawić w taki sposób, żeby to nie było wyrwane. No bo jest to pewien też samodzielny element tego nauczania Jezusa i myślę, że taki element ważny dla naszych czasów dzisiaj, dlatego że można by powiedzieć, że to błogosławieństwo, które jest zapisane w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, zaraz na początku. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Tak to brzmi w tym klasycznym przykładzie Biblii Warszawskiej. Można by powiedzieć, że to mogłaby być jedna z największych obietnic naszych czasów, a to dlatego, że jedną z największych chorób naszych czasów jest depresja po prostu. Jest to problem, który z roku na rok narasta. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2017 wynikało, że z tym zaburzeniem zmaga się około 300 milionów ludzi na świecie, w tym 40 milionów ludzi w Europie. I generalnie jest to szczególnie problem krajów wysoko rozwiniętych, więc ten problem smutku. Ale oczywiście Jezus w tym swoim kazaniu na górze nie miał na myśli klasycznej depresji, wtedy zresztą tego nawet tak nie nazywano. Natomiast nasze dzisiejsze skojarzenia z racji tego, że żyjemy w takich, a nie innych realiach, faktycznie chyba idą zaraz w tą stronę. Jeśli myślimy o smutku, to kojarzymy go właśnie z tym. Tym bardziej, że jest to poważny problem społeczny, jak powiedziałem, nieobcy też ludziom wierzącym. Niestety są takie kościoły w naszych czasach, że tam, które traktują to że ludzie nie przeżywają radości i nie uzewnętrzniają tej radości, one to traktują jako grzech i problem duchowy. I można powiedzieć, że to tak, no, Biblia mówi, radujcie się zawsze bez ustanku i tak dalej, więc jeśli się ktoś nie raduje, to znaczy, że jest coś nie tak z jego życiem. Natomiast to nie tak jest z tym radowaniem się też z drugiej strony. I to też nie jest takie proste w rzeczywistości, jakby się nam wydawało, że chrześcijanin powinien być po prostu z definicji człowiekiem na okrągło radosnym i cieszącym się. Z drugiej strony, jak to z chrześcijaństwem bywa, jest drugi biegun i są kościoły, które z kolei uważają, że jak człowiek przychodzi do kościoła, to powinien być smutny w naturalny sposób, że to jest takie naturalne miejsce okazywania smutku. XIX-wieczny angielski pisarz Robert Louis Stevenson zanotował w swoim dzienniku taką refleksję po takiej wizycie w jednym z takich kościołów. Napisał: dziwne, byłem dziś w kościele, a nie czuję się przygnębiony. Więc to jest ta druga strona medalu. I to jest przykład chrześcijaństwa, które Martin Lloyd-Jones, taki wielki kaznodzieja angielski XX wieku, nazywa fałszywym purytanizmem. I on pisze w ten sposób. Objawiał się w formalnej pobożności. Nie było to naturalne i nie pochodziło z wewnątrz. Ludzie tylko przybierali pobożny wygląd. Sprawiało to niemal wrażenie, że bycie religijnym oznacza bycie nieszczęśliwym. Wypierano się pewnych naturalnych i jak najbardziej słusznych zachowań. Więc mamy do wyboru, do koloru. Możemy znaleźć sobie kościół, gdzie wszyscy się cieszą i nie można się nie cieszyć. I mamy kościoły, gdzie trzeba przyjść i być bardzo poważnym, smutnym i wręcz to okazywać. Natomiast jednym z paradoksów naszych czasów jest to, że z jednej strony jesteśmy tak bardzo skupieni na rozrywce, że ta rozrywka no, wypełnia nam bardzo duży element życia i to jest element właśnie tej współczesnej cywilizacji Zachodu. Ten współczesny mieszkaniec kultury Zachodu to tak zwany homo ludens, czyli człowiek bawiący się. On jest przeciwieństwem dawnego homo faber, czyli człowieka zręcznego, wytwórcy. Kiedyś się człowiek skupiał na tym, żeby z jego życia coś pozytywnego wynikało, a dzisiaj wielu ludzi się skupia z tym, żeby mieć dobrą zabawę po prostu z życia i cała ich aktywność idzie w tym kierunku, żeby nagrywać śmieszne filmiki albo oglądać śmieszne filmiki. I w zasadzie to jest takie rzeczywiście smutne samo w sobie, chociaż jest jakimś przejawem radości pewnego rodzaju. Natomiast właśnie ten paradoks polega na tym, że z jednej strony jesteśmy tak skupieni na radości, często fałszywej z gruntu, ale uzewnętrznionej, a z drugiej strony tak bardzo doskwiera nam smutek faktycznie. I jest to udziałem wielu ludzi. I ciekawe, że jedno i drugie charakteryzuje właśnie te najbogatsze społeczeństwa, które widać już nie mają innych problemów, to tylko zresztą jak to powiedział George Bernard Shaw, najlepszym sposobem, żeby się nie unieszczęśliwić, to jest mieć dosyć czasu, żeby się zastanawiać, czy jest się szczęśliwym. I to tak ludzie Zachodu niestety mają, że mają tyle czasu, że się zastanawiają, czy są dostatecznie szczęśliwi. Niektórzy to się nawet zastanawiają, Czy dalej tak bardzo kochają żonę jak dawniej, dochodzą do wniosku, że nie i się rozwodzą. Tak po prostu, bo doszli do wniosku. A dlaczego Jezus odwołuje się do smutku jako tej pozytywnej identyfikacji swoich słuchaczy? Czyli dlaczego On właśnie wzywa nas do takiego zastanowienia się nad sobą, jak to jest z nami? To jest ciekawe, bo generalnie świat unika jednak smutku i smutnych, bo to się źle sprzedaje. Dobrze się sprzedają ludzie zadowoleni, radośni i generalnie jak oglądamy reklamy, to ci wszyscy ludzie w reklamach są bardzo szczęśliwi. Choćby kupili proszek do prania, to są przeszczęśliwi, jakby spotkała ich najlepsza rzecz w życiu. Więc to ciekawe, że też część kościołów dzisiaj poszło właśnie w tą stronę takiej wesołości, wesołkowatości wręcz i nabożeństwa mają być zabawne, lekkie, pozbawione takich treści, też kazania powinny być pozbawione takich treści, które by ludzi przygnębiły, żeby się poczuli źle, więc mają się poczuć dobrze. Mają przyjść do kościoła już zadowoleni, a wyjść z niego jeszcze bardziej zadowoleni. I w tą stronę idzie cała aktywność pastora, kaznodziei. Jest to jakieś nieporozumienie, bo w ogóle nie o to chodzi w kościele. Nie o to chodzi, żeby przyszli smutni, wyszli jeszcze smutniejsi, ale nie o to chodzi też, żeby ich po prostu rozbawić, bo kościół to nie jest rodzaj cyrku. Więc jeszcze raz się odwołam do Martina Lloyda-Jonesa, który pisał to 64 lata temu, że ludzie ci nie uświadamiają sobie, że muszą najpierw być przekonani o grzechu, zanim kiedykolwiek doświadczą Bożej radości. Nie lubią doktryny grzechu. Bardzo jej nie lubią i nie chcą, by jej nauczano. Pragną radości bez przekonania o grzeszności, ale to niemożliwe. Nie da się być radosnym, tak naprawdę uczciwie, prawdziwie radosnym, bez przekonania o tym, że jesteśmy grzesznikami usprawiedliwionymi przez Boga i to jest powód do radości. Tak naprawdę. I aż trudno uwierzyć, że te słowa Martina Lloyda-Jonesa pochodzą z zupełnie innej epoki, bo wydają się niesamowicie współczesne nam. Współczesne tym naszym czasom, w których żyjemy, bo ta presja kultury, właśnie tej kultury rozrywkowej jest niesamowicie silna, jak powiedziałem. Natomiast dawno, dawno temu Jezus mówił w innym miejscu, w Ewangelii Łukasza te słowa znajdujemy. Biada wam teraz opływającym w dostatki, gdyż spadnie na was głód. Biada wam zuchwale roześmianym, gdyż będziecie smucić się i płakać. I są to słowa ostrzeżenia. To nie jest jakieś takie, że ja wam teraz pokażę, ale to są słowa, które mają zmusić ludzi do refleksji, co jest podłożem ich radości i czy to jest prawdziwa radość, czy to jest udawana radość. Więc Jezus pokazuje na pewne konsekwencje niefrasobliwości, jaką w swoim życiu możemy wykazywać, tej niefrasobliwości, która wyparła odpowiedzialność. Takie słowo, które praktycznie już się dzisiaj nie stosuje go, bo wydaje się, że to już nie te czasy. Natomiast w słowach Jezusa jest mowa o płaczu i smutku, które nie są skutkiem wyboru i refleksji, ale są rezultatem zaniechań, czyli przez to, że czegoś zaniedbaliśmy w swoim życiu, to będziemy się później smucić, bo taki będzie rezultat naszego życia, więc chodzi o to, żeby nie dopuścić do takiego finału swojego życia. Dlatego Jezus ostrzega, żeby smutek był wyborem, kiedy można jeszcze uniknąć najgorszego, a nie żeby był naszym udziałem, kiedy już się nic nie da z tym zrobić. Kiedy człowiek stanął już w takim momencie swojego życia, że już wszystko się dokonało, bo już ma to wszystko ze sobą. I mówię o tym, kiedy już człowiek staje przed Bogiem. Nie o tym, kiedy po prostu już dużo przeżył i już niewiele przed nim życia, ale kiedy już w zasadzie wszystko przeżył i już nic nie może z tym zrobić. I Jezus jest w tych słowach realistą i w tych słowach, które przed chwilą cytowałem i w tych słowach, od których zacząłem, Jezus jest realistą. Nie jest takim fikuśnym kaznodzieją motywacyjnym, który rzeczywiście wychodzi i robi show, żebyśmy się fajnie poczuli, żebyśmy się rozluźnili i poczuli się właśnie bardzo dobrze i wyszli tacy właśnie nabuzowani pozytywną energią, która zanim dojdziemy do domu i to i tak nas opuści. Ale chodzi o to właśnie, żeby człowiek z kościoła wychodził właśnie taki naładowany pozytywnie. Więc Jezus nie jest takim takim nauczycielem, który propaguje życie pełne sukcesów i unika trudnych tematów jednocześnie właśnie, żeby nie psuć nastroju nikomu. Więc nie, on uczciwie pokazuje, że życie jest trudne. Życie jest trudne i życie dostarcza nam trudnych i smutnych doznań. I taka jest refleksja uczciwa, którą powinniśmy mieć. Nie na zasadzie, że całe życie to tylko pot, trud i łzy, ale rzeczywiście, że naturalnym elementem życia na ziemi, na tym złym, grzesznym świecie jest to, że doświadczamy rzeczy trudnych, złych, takich, które nam się nie podobają, takich, których byśmy nie chcieli i one są pewnym elementem naszego życia. Więc mówi jakby, że lepiej, kiedy podejdziemy do życia właśnie w taki realistyczny sposób, nacechowany gotowością do wzięcia się z tym życiem za bary, niż podejdziemy do tego właśnie udając, że jest inaczej. Ale to też niesamowite w tym nauczaniu Jezusa, do czego za chwilę dojdziemy, jest właśnie to, że On nie zatrzymuje się na tym, żeby po prostu powiedzieć nam: utraćcie wszelką nadzieję, bo życie jest do kitu i nie oczekujcie tutaj niczego dobrego na świecie. Nie, to nie do tego to zmierza w ogóle. Dlatego to błogosławieństwo brzmi: szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Więc życie jest złe, ale nie musi złym pozostać na zawsze. Na tym polega cała ta refleksja. Więc ten smutek, który Jezus ma na myśli, w tych słowach błogosławieństwa, szczęśliwi, którzy się smucą, ten smutek, który On ma na myśli, to jest poczucie głębokiego żalu, pokazujące, że poważnie przejęliśmy się daną sprawą. Że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią się zastanowić nad tym, w którym miejscu swojego życia są, ale też potrafią się zastanowić, czym życie jest. To jest smutek jako płacz z powodu istniejącego zła. Zła, które niekoniecznie musi dotyczyć nas samych, ale zła, które istnieje wokół. Smutek to jest postawa ludzi wrażliwych i współczujących. Ludzi delikatnych i czułych na potrzeby innych ludzi indywidualnie i czułych na potrzeby otaczającego nas świata jako zbiorowości. Ale w pierwszym rzędzie, i to jest najważniejsze, Jezusowi chodzi o ten rodzaj smutku, który nawiązuje do pierwszego błogosławieństwa, którym zaczyna tych 8 błogosławieństw, kiedy Jezus powiedział: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich, do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni ubodzy w duchu, to są słowa, które mówią: błogosławieni ci, czyli szczęśliwi są ci, którzy zdali sobie sprawę z całej swojej nędzy duchowej i z tego, że w ich życiu nie ma niczego, co mogłoby im zapewnić jakąś ostateczną satysfakcję, co mogłoby im zapewnić jakieś ostateczne spełnienie, którzy wiedzą, że sami z siebie nie są w stanie sobie pomóc. I szczęśliwi są dlatego, że zrozumieli, że tej pomocy potrzebują z zewnątrz, potrzebują ją przyjąć od Boga. Od tego Jezus zaczął swoje błogosławieństwa. Ja nie zacząłem od pierwszego, tylko od drugiego, bo chciałem się skupić właśnie na tych kwestiach, które są dla nas istotne. I John Stott, taki znany nauczyciel Słowa Bożego, to drugie błogosławieństwo ujął w taką bardzo, bardzo lapidarną formułę, mówiąc, szczęśliwi są nieszczęśliwi. Taki paradoks. Szczęśliwi są ci, którzy są nieszczęśliwi. Jeśli to słowo makarioi, które rozpoczyna błogosławieństwo, które tłumaczone jest w starszych przekładach jako błogosławieni, a w nowszych przekładach Biblii jako szczęśliwi, to makarioi to jest to słowo greckie, które jest takim wyrazem gratulacji, które składa nam Bóg. Mówi: szczęśliwi jesteście, gdy właśnie tacy jesteście. Albo mówi: uświadomcie sobie, że jesteście szczęśliwi, dlatego że się smucicie teraz. Więc to jest powód do, tak naprawdę, żebyście się czuli zadowoleni, że doszliście do takiego momentu życia, kiedy możecie się smucić. I tu nie chodzi o żadne cierpiętnictwo, że Jezus mówi: dobrze, cieszcie się, że wam się nic w życiu nie układa. To nie w tym rzecz zupełnie. Natomiast rzecz w tym, że Jezus zwraca nam uwagę na to, że Bóg uznaje nas za szczęśliwych i my powinniśmy się uznawać za szczęśliwych, ponieważ właśnie to, że się smucimy, jest efektem czegoś, co może przynieść bardzo dobry rezultat dla naszego życia. Więc w liście Jakuba bardzo podobnie zawarł autor tego listu podobną myśl, mówiąc: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, wy chwiejni. Okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie, niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie, uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. I tutaj mamy tę samą ideę, która w ogóle pojawia się wielokrotnie w nauczaniu Jezusa dotyczącym Królestwa Bożego i w nauczaniu Jezusa w kazaniu na górze. Ta myśl, którą można sformułować krótko jako wywyższenie przez uniżenie. Bóg nas wywyższy wtedy, kiedy się uniżymy przed Nim. Natomiast kto się wywyższa, pamiętamy, będzie poniżony. Natomiast kto się poniża, będzie wywyższony. To jest to Boże działanie, które jest odwrotne do działania tego świata, które funkcjonuje zupełnie inaczej. Świat mówi: idź do góry, cały czas musisz iść do góry i wtedy jak będziesz na samej górze, to osiągnąłeś sukces, Boża droga jest odwrotna. Uniżaj się, bo jak będziesz na samym dole tej pokory, tej samoświadomości, jak słaby jesteś sam z siebie, to sprawi, że zostaniesz uwolniony. Właśnie to odwrotne działanie. Więc tak jak to ujął Artie Kendall, droga w górę wiedzie w dół. To jest ten Boży paradoks. Droga w górę wiedzie w dół. Więc jeśli chcemy się znaleźć na samej górze, musimy się najpierw znaleźć na dole. Kiedy czytamy słowa apostoła Pawła napisane do Rzymian w 7 rozdziale: nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. To w tych pierwszych zdaniach tego przeczytanego przed chwilą fragmentu można powiedzieć, że rozgrywa się najważniejsza batalia w życiu człowieka. Więc najpierw mamy ten dramatyczny opis życia bez Jezusa. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A zaraz potem dziękczynienie za Zbawiciela, za zbawienie. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Więc coś decydującego się tutaj dokonuje w obrębie pomiędzy pierwszym i drugim zdaniem, czy pierwszym i drugim zdaniem, a trzecim zdaniem. Właśnie coś decydującego się dokonało zaraz po tym, jak człowiek postawił ten znak zapytania, ten zrozpaczony człowiek postawił któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, na zasadzie takiej, że ja siebie nie wybawię. Dlatego to musi przyjść, wybawienie musi przyjść z zewnątrz. I kiedy człowiek sobie to uświadomi, to dostępuje wybawienia. Doświadcza wybawienia, więc coś się wtedy dokonuje, co kończy się takim niesamowitym wykrzyknikiem radości. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I to jest ten okrzyk radości. Ale okrzyk radości, który jest efektem doświadczenia smutku z tej nędzy własnego położenia. Więc Jezus w tym swoim drugim błogosławieństwie kazania na górze chce nam pomóc złapać też taką kluczową ideę, która się pojawia w ogóle w Biblii, i w zasadzie cała Biblia temu służy, żebyśmy to odnaleźli. Na to, mianowicie nic w życiu nie jest tak ważne, choć w porównywalny sposób z czymkolwiek, jak to, że stoimy przy Bogu. Czyli najważniejszą rzeczą, którą możemy sobie uświadomić w swoim życiu, to, czy stoimy przy Bogu. I nic lepszego nie może się nam wydarzyć niż to, że uświadomimy sobie, że stoimy przy Bogu, albo nic gorszego, kiedy uświadomimy sobie, że nie stoimy przy Bogu. Więc inaczej mówiąc, wszystkie nasze wysiłki podczas życia na ziemi powinny zmierzać do tego, żeby wrócić do Boga, albo żeby wrócić do Boga, albo żeby właśnie złapać się jego ręki w naszym życiu. I my często zupełnie inne cele sobie w życiu wyznaczamy, natomiast to jest ten, który daje nam najwięcej. I nawet nie najwięcej, że w sensie więcej niż tamte, ale najwięcej w znaczeniu, że to jest jedyny prawdziwy, godny życia cel. I żeby to było możliwe w ogóle, to najpierw musimy zrozumieć, jak bardzo nam tego brakuje, jak bardzo brakuje nam Boga w naszym życiu. Kiedy żyjemy na własny rachunek i kiedy uświadomimy sobie, jak ciężkie jest życie bez względu na to, jak ciężkie jest życie bez Boga, bez względu na to, jak wiele osiągnęliśmy w tym życiu. Natomiast dlaczego szczęśliwi są ci, którzy są nieszczęśliwi? Na czym polega ten paradoks? Zobaczmy, że kiedy wszystko nam się w życiu układa, kiedy jesteśmy zadowoleni z życia, kiedy jesteśmy w trakcie realizacji swoich planów i marzeń, wtedy nie szukamy Boga. Nie oszukujmy się, wtedy nie potrzebujemy Boga. Bo po co? Wszystko idzie dobrze, prawda? Więc może formalnie gdzieś tam się człowiek modli, formalnie gdzieś tam uczestniczy w życiu religijnym, ale tak naprawdę Boga gorąco nie poszukuje. Mówię o pewnej generalizacji, oczywiście mogą być inne sytuacje, wyjątki, ale taka jest generalizacja. Więc to my jesteśmy panami sytuacji swojego życia, więc wydaje nam się, że jest okej, że wszystko jest pod kontrolą. I dopiero kiedy życie zaczyna nam się walić, nawet nie w takim sensie, że wszystko się popsuło, ale choćby kiedy dochodzimy do wniosku, dochodzimy do takiego punktu, że osiągnęliśmy coś, co miało zapewnić nam szczęście. Mieliśmy jakieś marzenie i wyobrażaliśmy sobie, że jak dojdziemy do tego punktu, to już będziemy całkowicie wolni i szczęśliwi. I kiedy doszliśmy do tego punktu, i okazało się, że tak naprawdę jesteśmy rozczarowani, bo spodziewaliśmy się znacznie więcej. Miałem w swoim życiu całkiem niedawno taką sytuację, kiedy miałem takie trzy sprawy ważne dla mnie życiowo. Jedna mniej ważna, ale dwie bardzo ważne. I tak sobie myślałem, teraz jestem przygnębiony, jakoś tam przytłoczony tymi sprawami, że czekam na rozwiązanie, ale kiedy one już mi się rozwiążą, to rzeczywiście przynajmniej dwie z trzech, jak się rozwiążą dobrze, to już będę przeszczęśliwy. Bóg tak zdarzył, że wszystkie trzy znalazły najlepsze możliwe rozwiązanie dla mnie. I okazało się, że aż tak mnie to wcale nie uczyniło zupełnie wolnym od jakichkolwiek zmartwień. Więc takie mamy wyobrażenia czasem o życiu, że gdzieś jak już to osiągnę, to już tak jakbym złapał Pana Boga za nogi. Natomiast to tak nie działa. I dlatego mówię, że można gdzieś dojść do takiego punktu, kiedy nam się coś zawali w naszych oczekiwaniach i właśnie wtedy potrzebujemy zobaczyć, co z tego wynika, co dalej. Więc wszelkiego rodzaju przeciwności, które nam się w życiu zdarzają, a zdarzają nam się naprawdę i to nierzadko, które przyprawiają nas o smutek, jakiegoś rozczarowania. One są dla nas taką okazją, żeby zobaczyć, jacy jesteśmy naprawdę. Żeby zobaczyć, co naprawdę w nas w środku siedzi. Żeby zweryfikować też nasze chrześcijaństwo przy okazji. Żeby przekonać się, kogo zobaczymy w lustrze, jak sobie staniemy przed tym lustrem, kiedy nam się nie wiedzie. Co tam będzie po drugiej stronie lustra? Kiedy nam się w życiu nie udaje, kiedy to, o co zabiegaliśmy, zaczyna nam nieodwołalnie uciekać, kiedy to, na co mieliśmy nadzieję, zaczyna się oddalać i wydaje się, że się tego nie da już dogonić. I są to, powiem wam, bardzo cenne sytuacje, chociaż nikt z nas ich nie lubi, bardzo cenne, jeśli je oczywiście wykorzystamy dobrze, bo one uczą nas i popychają do zmiany. Popychają nas do zmiany i zwycięstwa generalnie rzadko nas czegoś uczą, porażki bardzo. Taka jest dziwna sytuacja w życiu, że lubimy zwycięstwa, ale one nam niewiele dają. Natomiast porażki bardzo nas uczą, bo musimy wyciągnąć wnioski, musimy zrobić coś inaczej ze swoim życiem. Zwycięstwo właściwie nie zmusza nas do niczego, bo skoro wygraliśmy, to znaczy możemy robić wszystko dalej tak samo i będziemy wygrywać dalej, a to wcale nie musi tak działać. Więc podobnie jest z kryzysami, zarówno tymi na skalę społeczną, jak i tymi indywidualnymi, którzy przeżywamy, bo kryzys sprawia, że dotychczasowe doświadczenie staje się bezwartościowe, musimy szukać innego rozwiązania. Natomiast człowiek, który nie doświadcza kryzysów, właściwie nie ma powodu, żeby się zastanawiać, żeby podejmować wysiłek jakiś na zasadzie, że trzeba coś zmienić. ze swoim myśleniem, ze swoim życiem. I właśnie ten kryzys nas zmusza do twórczego działania. W tym przypadku kieruje naszą uwagę na Boga, bo tutaj to jest kluczowe tak naprawdę w tym szukaniu innych rozwiązań, żeby naszą uwagę skupić na Bogu. Więc my sami przestajemy się czuć tacy boscy na zasadzie, że wszystko możemy, że sobie świetnie radzimy z życiem, potrzebujemy kogoś prawdziwego, kto sobie z tym życiem poradzi, kto jest prawdziwie wszechwiedzący, kto jest prawdziwie wszechmogący, kto jest prawdziwie doskonale mądry i doskonale prawy. I mówi o tym list do Hebrajczyków. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. I tutaj pojawia się takie słowo, greckie słowo paideo, które oznacza z jednej strony karcić, karać, upominać, i tak jest to przetłumaczone tutaj, ale z drugiej strony ono może mieć też drugie znaczenie, instruować, pouczać, wychowywać. Więc możemy to przetłumaczyć też w ten sposób, że kogo Pan kocha, tego poucza, tego wychowuje. Więc możemy to właśnie tak zinterpretować, że Bóg zmusza nas do uczenia się na naszych negatywnych doświadczeniach. Sami tego byśmy nie zrobili i niejako sytuacja nas zmusza do tego, żebyśmy coś z tym zrobili. Oczywiście nie każdy chce się uczyć i nie każdy wyciąga wnioski, nie każdy to robi, ale już na to nic nie poradzimy. Bóg na to też nic nie poradzi, jeśli człowiek nie chce się uczyć. Natomiast On chce to zrobić, więc Bóg używa naszych niepowodzeń, nawet naszego cierpienia, żeby zwrócić naszą uwagę na siebie. I tutaj dochodzimy do bardzo takiego drażliwego momentu, do pytania, które wielu ludzi sobie zadaje, czy Bóg jest inicjatorem naszego cierpienia. Czy właśnie to wygląda w ten sposób, że skoro chce nas nauczyć, to stworzy nam jakiś problem, zwali na nas jakiś kłopot, żeby przez to nas czegoś nauczyć. Więc to jest oczywiście obszerny temat i to zupełnie wymaga innej okazji. Natomiast Bóg nie inicjuje zła. Bóg nie jest tym, który inicjuje zło, chociaż zdania są tutaj w obrębie chrześcijaństwa podzielone na ten temat oczywiście. Natomiast ja parafrazując Augustyna z Hipony, bym powiedział, że Bóg wykorzystuje działanie zła, aby uzyskać z niego dobro. Że raczej tak bym na to spojrzał. Bóg nie jest inicjatorem naszego cierpienia, raczej wykorzystuje to cierpienie, które się pojawia, dlatego że świat jest zły, na którym żyjemy, i On to cierpienie wykorzystuje, aby z niego jakieś dobro dla nas wydobyć. I chcę właśnie w ten sposób choćby zwrócić nam uwagę w niektórych sytuacjach, kiedy tego wymaga życie, żeby zwrócić naszą uwagę, że straciliśmy go z pola widzenia. I teraz jest okazja, kiedy właśnie nam się wszystko posypało, popsuło w życiu. Jest okazja, żeby się zastanowić, w jaki sposób możemy to odbudować. Więc jakby Bóg się nam przypomina. I to robi z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, żeby się przypomnieć, że idąc za Nim nie zginiemy, nieodwołalnie, jeśli będziemy szli za Nim, bez względu na to, co się dzieje, jeśli chodzi o okoliczności naszego życia, to nie zginiemy, bo On doprowadzi nas do bezpiecznego miejsca, ani wiecznie, ani w tej określonej sytuacji nie zginiemy. Ale jest też drugi powód, jednocześnie drugi powód do tego, żebyśmy byli szczęśliwi w swoim życiu, to ten, który jest skutkiem Bożego pocieszenia. Właśnie to rozwiązanie tego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Więc kiedy trapi nas ten obraz samych siebie, kiedy zrozumieliśmy, jak nędzne jest nasze życie, kiedy trapi nas obraz świata, kiedy zrozumieliśmy, jak okropne jest to miejsce, na którym żyjemy, to wtedy przychodzi Boże pocieszenie. I wtedy nadzieja jest w tym, że przyjdzie Boże pocieszenie. To jest owoc działania parakletosa, czyli tego Bożego Pocieszyciela, Ducha Świętego. Parakletos to określenie Ducha Świętego w Nowym Testamencie oznacza właśnie Pocieszyciel. Duch Święty jest naszym Pocieszycielem, który, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk, tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. I to przy okazji to nas prowadzi do kolejnej refleksji związanej z tym byciem smutnym i powodem do radości z tego, że jesteśmy smutni. Mianowicie chodzi o to, że my możemy się stać błogosławieństwem. My, którzy przecierpieliśmy, my, którzy się nauczyliśmy czegoś z tego cierpienia, możemy być błogosławieństwem dla tych, którzy dopiero zaczęli cierpieć. Bo my mamy im coś do zaoferowania, coś takiego, co jest ich udziałem. Człowiek, który ma życie lekkie, łatwe i przyjemne, nic mądrego nie powie komuś, kto ma życie bardzo ciężkie, trudne i dojmujące. No bo co może powiedzieć? Mamy takie powiedzenie, syty głodnego nie zrozumie. I tak samo jest z tym cierpiącym z jednej strony i tym szczęśliwym z drugiej strony, który wszystko mu się w życiu układało, po prostu życie usłane różami. Co on może powiedzieć komuś, który prawdziwie cierpi w swoim życiu? Ale ten, który przeszedł przez cierpienie własne, ten może coś powiedzieć i coś dać człowiekowi, który przez to przechodzi. Więc to jest ta zdolność wczucia się w sytuację drugiego człowieka. Ten smutek nasz własny, przeżyty, który sprawia, że jesteśmy w stanie współczuć, czyli czuć razem z tym, czuć to samo, co czuje ten, który przeżywa w swoje trudne chwile. I to jest nieocenione. A przy tym jest to też takim właśnie Bożym powołaniem, żebyśmy byli ludźmi pocieszenia, ludźmi, którzy niosą pociechę, ludźmi, którzy wspierają innych. I dlatego o Jezusie czytamy najpierw w księdze Izajasza. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. A później w liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale czytamy: nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Czyli Jezus przeszedł właśnie tę drogę. Najpierw sam wycierpiał, aby później móc podnosić tych, którzy cierpią. Dlatego, że on to wycierpiał. Jest taki mem zabawny, jak to z memami bywa, który jest ilustracją z planu filmu Pasja Mela Gibsona. I tam na krzesełku siedzi aktor, który grał Jezusa, ucharakteryzowany już na tego Jezusa, umęczonego straszliwie, takiego zmaltretowanego, zbitego, pokrwawionego. I podpis... I siedzi obok niego reżyser, który mu tłumaczy to, co on ma tam dalej robić. I podpis: kiedy tłumaczysz Jezusowi, że masz trudne życie. No to jest ten paradoks, że to, co nam się wydaje trudnym życiem, jest niewspółmierne dla tego, co przeszedł Jezus, kiedy był na ziemi. Więc jest takim wielkim dziełem naszego życia ta postawa, która polega na tym, że pośród wielu własnych potrzeb potrafimy wypatrzeć w oddali człowieka w potrzebie. Dzięki temu, że sami kiedyś byliśmy w jego sytuacji, mamy w sobie to współodczuwanie. Więc dostrzegając jego smutek i potrzebę odczuwania pomocy, bo wiemy, jak się czuliśmy, kiedy byliśmy na jego miejscu kiedyś i wiemy, czego ten człowiek potrzebuje. I każde błogosławieństwo ma swoją obietnicę, jak już powiedziałem, tutaj ta obietnica brzmi: albowiem oni będą pocieszeni, czyli ci, którzy się smucą, zostali nazwani szczęśliwymi, błogosławionymi, ponieważ ich smutek zostanie przełamany pocieszeniem. I jakby można powiedzieć tak, że Bóg nie skazuje nas na smutek dla samego cierpiętnictwa. Bóg nie dopuszcza do nas tych wszystkich cierpień tylko dlatego, żebyśmy cierpieli. Jest taki żart, kiedy człowiek mówi, żali się Bogu: dlaczego tak mnie doświadczasz, że ciągle mi się w życiu nic nie udaje? I słyszy w odpowiedzi: bo ja ciebie nie lubię. Ale to jest tylko żart, więc nie myślmy, tak Bóg nie działa. Widzę, że was to nie śmieszy. Są żarty, które nie śmieszą. Tak już bywa. Więc tak jak powiedzieliśmy, że smutne doświadczenia w naszym życiu mają prowadzić nas do czegoś wartościowego, do czegoś ważnego i potrzebnego. Ale pamiętajmy też, że nie każde doświadczenie trudne da się tym wytłumaczyć. I po prostu nie próbujmy wszystkiego tłumaczyć. Jak ktoś powiedział, że człowiek wierzący nie żyje odpowiedziami, on żyje obietnicami. Czasem chcemy na wszystko znać odpowiedź. Dlaczego mnie to, Boże, spotkało? Dlaczego mnie akurat? Dlaczego ja? Więc to nie ma takiej odpowiedzi, żeby Bóg nam powiedział i się dzięki temu poczujemy dobrze, bo co ma nam odpowiedzieć? Dlaczego ja? A dlaczego nie ja? To jest właściwsza odpowiedź tak naprawdę. Dlaczego nie ja? Bo czym jestem lepszy od tego, który cierpi? Więc dlaczego on może cierpieć i uważamy to za usprawiedliwione jakoś, ale kiedy ja cierpię, to już to jest jakaś sprawa zupełnie niezrozumiała. Ale nie tego się trzymajmy. Więc tutaj oprócz tej warstwy uczącej nas, kształtującej, o czym mówiłem, że to cierpienie ma nas do czegoś doprowadzić, co będzie pozytywne dla nas, jest właśnie jeszcze to Boże pocieszenie. Jest jeszcze ta Boża obietnica, że kiedy jesteśmy smutni i kiedy wyciągamy wnioski z tego smutku, to zostaniemy pocieszeni. Bóg nas nie zostawi w tej pozycji smutnych, że mamy się teraz smucić do końca życia albo co gorsza umartwiać się tym smutkiem i napawać się tym smutkiem do końca życia, bo ten smutek zawsze ma pewną rolę do odegrania i ta rola się kończy i później właśnie przychodzi pocieszenie. Prędzej czy później przychodzi pocieszenie. I to jest coś nadzwyczajnego, to Boże pocieszenie. Mechanizmu tego w zasadzie nie znamy. Po prostu zadziwia nas skutek tego, kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia z tym pocieszeniem. Byliśmy przygnębieni i przyszło pocieszenie. Myślę, że każdy z nas tego gdzieś tam doświadczał w swoim życiu. Byliśmy przygnębieni i poczuliśmy się podniesieni, poczuliśmy się odnowieni. Nie dlatego, że się rozwiązał nasz problem, ale po prostu Duch Święty przyszedł ze swoim pocieszeniem. I On przychodzi, ponieważ ufamy Bogu, że nas nie zostawi, ponieważ prosimy Go o to, żeby przyszedł, ale to pocieszenie też przychodzi czasem samo, nieproszone, dlatego że Bóg jest łaskawy dla nas, dlatego że Bóg jest dobry, to przychodzi z pocieszeniem nie tylko wtedy, kiedy Go prosimy, ale też wtedy, kiedy nawet nie jesteśmy w stanie czasem zawołać do Boga o to pocieszenie. I właśnie na tym polega łaska. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że Bóg nam to obiecał, że mamy prawo do pocieszenia. To jest łaska, że możemy się na to pocieszenie Boże powołać, żebyśmy się właśnie tego trzymali, że pocieszenie przyjdzie. Na biurku wielkiego amerykańskiego poety T.S. Eliota stało takie ładnie oprawione zdanie. Nie idzie mi, więc pójdzie. I często nam tego brakuje, tego drugiego dokończenia. Napawamy się tym, że mi nie idzie i nie chcemy się złapać tej obietnicy, więc pójdzie. To, że mi teraz nie idzie, to nie znaczy, że tak już zostanie, ale to się zmieni. To się zmieni i potrzebujemy właśnie tej nadziei, którą daje nam Bóg. I to pocieszenie, nawet jeśli długo nie przychodzi, to Bóg jest wierny. Bóg się nie bawi naszymi emocjami. To nie jest tak, że Bóg mówi, a niech sobie jeszcze pocierpi, a jeszcze tam, nic mu się nie stanie. Jeszcze rok, jeszcze 5 lat, jeszcze do końca życia, bo jego nie lubię. Więc Bóg tak nie działa, żeby się bawić nami i naszymi emocjami. Jeśli Bóg zwleka, z naszego punktu widzenia zwleka, to znaczy to pocieszenie jeszcze nie przyszło, czy rozwiązanie problemów, to nie dlatego, że on nas zapomniał. Musi mieć powód, którego my możemy nie zrozumieć nigdy do końca życia na ziemi. Może dowiemy się w wieczności. Bóg musi mieć powód i to jest powód, który z całą pewnością nas nie krzywdzi. Może się dowiemy, może się nie dowiemy. Ale nawet jeśli teraz tak odbieramy to jako krzywdę, to ta krzywda zostanie nam hojnie wynagrodzona. Bo Bóg jest dobry. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. Bardzo dobry werset na ten czas nie tylko dziękczynienia, święta dziękczynienia i okolic. Bóg jest dobry. Jeśli jest nam źle, powtarzajmy to sobie. Bóg jest dobry. Nie na zasadzie zaklęcia, ale na zasadzie życiodajnej prawdy. Bóg jest dobry. To taki rodzaj środka przeciwbólowego, doraźnie działającego, ale on jest prawdziwy w ogóle, na zawsze. Taki środek przeciwbólowy, który nie ma skutków ubocznych. Bóg jest dobry. tylko ma dobre skutki. Ta świadomość tego, jaki jest Bóg. Więc wracamy do tego punktu, że potrzebujemy przypomnieć sobie albo odnowić w sobie to poczucie tego, kim jest Bóg w naszym życiu i jaką On chce pełnić rolę. Więc w końcu nazwał nas szczęśliwymi nie bez powodu. Jeśli się smucimy, Bóg nazwał nas szczęśliwymi, więc tak jest i tak będzie. Jesteśmy szczęśliwi niezależnie od tego, czy się smucimy. Jesteśmy szczęśliwi i będziemy pocieszeni. Amen.